Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Gdy minął Heilsberg, zaczął uważnie wyglądać drogowskazu. Słońce zaszło, powoli zmierzchało. Na niebie pojawiła się purpurowa poświata. Zawsze uważał, że w tej części Prus jest za mało światła. Tak jakby ginęło w zakamarkach leśnych ostępów. Nie chciał przegapić wioski. Po kilkunastu kilometrach zauważył wreszcie przekrzywioną tablicę z napisem Tolkienen. Skręcił w prawo i znalazł się na brukowej alei obrośniętej ulubionymi przez Junkrów lipami. Dojechał do bramy wjazdowej i zatrzymał samochód. Nad bramą zauważył herb Donów. Był u celu. Heinrich zu Dona patrzył na niego taksującym wzrokiem. Lekko łysiał. Miał wydatny nos. Rzeczywiście Donowie byli do siebie podobni fizycznie. Graf przyjął Abela w sali kominkowej pałacu. Szybko zapadała ciemność. Służba nie zapaliła jeszcze światła. Policjant czuł się jak w muzeum. Wszystkie ściany obwieszone były obrazami. Część z nich przedstawiała przodków grafa, poważnych mężczyzn w pruskich mundurach i pikielhaubach. Niektórzy sztywno trzymali zdobne hełmy z purpurowymi pióropuszami. Inni dali się sportretować w myśliwskim stroju albo na tle romantycznych ruin, ale nie brakowało też niderlandzkich pejzaży i scen ukazujących życie prostych ludzi w karczmie, na lodowisku czy na rybnym targu. Abel poczuł, że ma gęsią skórkę. Czyżby był u celu? Na komodach stały rzeźby z brązu i marmuru. Nad nimi wisiały poroża upolowanych jeleni. Rzucały niepokojące cienie na ściany. W tym pałacu kabaliści Saula Rotenberga czuliby się jak w domu. Po chwili nastrój prysł. Służba włączyła wreszcie światło elektryczne. Dlaczego Saul Rotenberg uważał pana za swojego mecenasa? Abel postanowił nie zwlekać ani nie kluczyć. — Nie powiedziałem, że go znam — odpowiedział Cudona. Miał nieruchomą twarz. Nie drgnęła mu nawet powieka. — Ale też pan nie zaprzeczył. Graf pokiwał głową. — Czego pan ode mnie oczekuje, panie Abel? — Przede wszystkim prawdy. Saula okrutnie zamordowano. Odcięto głowę jego żonie Adel. Policjant miał wrażenie, że przez ułamek sekundy źrenice jego rozmówcy się gwałtownie powiększyły. A to nie koniec listy. Zginął także bratanek Saula. Żyjemy w okrutnych czasach, panie radco. Wielu zbrodniarzy chodzi po ulicach, coraz częściej bez jakiejkolwiek maski. Z przemocy uczynili nową religię. Zdemaskowałem mordercę Saula Jadel. Siedzi. Kto to był? Aleksander von Plaskowitz, oficer policji jak ja. Znam to nazwisko. To wpływowa rodzina w Prusach. Jest pan odważny, panie Abel. Nie przyjechałem tu po komplementy. Doszedłem do końca tej historii i to pan jest u kresu tej opowieści, Heinrichu zu Dona. Graf milczał przez dłuższą chwilę. Wiedziałem, że wreszcie przyjdzie ktoś taki jak pan, powiedział w końcu tak cicho, że Abel musiał wytężyć słuch. To znaczy, jaki? Człowiek godny poznania tajemnicy, wykazujący niezbędną determinację i upór w dochodzeniu do prawdy. Saul wspomniał, że ktoś taki może się kiedyś u mnie pojawić. Nie spodziewałem się tylko, że nastąpi to tak szybko. Jak pan do mnie dotarł? To nie było łatwe. Długo błądziłem. Saul nie ułatwił mi zadania, ale wreszcie odczytałem wskazówkę w pozostawionym obrazie. Znalazłem zdjęcie z frontu, skojarzyłem oba fakty. Przez dłuższą chwilę panowała cisza, a potem popłynęła rwana opowieść grafa, na którą Abel tak długo czekał. Saula znałem jeszcze sprzed wojny. Spotkaliśmy się w Paryżu u jakiegoś marszanda. Mieliśmy podobne zainteresowania, obaj kochaliśmy sztukę. Powiedział mi, że zbiera arcydzieła według niezwykłego klucza. Kabaliści. To brzmiało tak niewiarygodnie, że mnie zaintrygowało. Odwiedziłem go. Mówił prawdę. Już wtedy miał kilka niezwykłych dzieł. Dzięki swoim koneksjom pomogłem mu kupić płótno Holbeina. De la Tura też? Tak. Potem de la Tura. Kochał ten obraz. Obaj byliśmy przekonani, że ten malarz dołączy kiedyś do panteonu największych, takich jak Vermeer, Van Delft czy Rembrandt. Był mi bardzo wdzięczny za ten zakup. W żartach nazywał mnie swoim mecenasem, a potem wybuchła wojna. Los zetknął nas pod Ypres. To była masakra. Zaczęliśmy przegrywać. Poprosiłem o przeniesienie ze sztabu do jednostki liniowej, najlepiej do Sturmtruppe. Dlaczego właśnie tam? Mieliśmy specjalny status. Nie siedzieliśmy w okopach. Operowaliśmy na przedpolu za linią wroga. Kochałem cesarza. Chciałem się bić i ratować kraj. I tam spotkał pan ponownie Saula. Tak było. Przenieśli mnie do Sturmtruppe 2. Stara znajomość odżyła. Byliśmy sobie nawzajem potrzebni, panie Abel. A to, co się tam działo, przechodziło wszelkie wyobrażenie. To, co napisał Remarque w Na Zachodzie bez zmian, było prawdą. To była rzeźnia. Czy wie pan, że Remarque też walczył pod Passchendaele? Nie wiedziałem. W pierwszym dniu bitwy odniósł 5 ran postrzałowych i już nigdy nie wrócił na front. My mieliśmy mniej szczęścia. Ale wracając do Saula, troszczyliśmy się o siebie wzajemnie. Saul był odważny. Przynajmniej raz uratował mi życie. Zrewanżowałem mu się właśnie pod Passchendaele. Wracaliśmy z wypadu za linie francuskie. Byliśmy o kilkaset metrów od własnych okopów, gdy nakrył nas ogień artyleryjski. To było piekło. Saul oberwał w udo. Bardzo krwawił. Krzyczał z bólu. Błagał, by go zostawić. Ale udało mi się go dociągnąć do naszych linii. Widywaliście się po wojnie? Rzadko, ale pisywaliśmy do siebie. Wiedziałem, że dobrze mu się powodzi. Słyszałem, że jego kolekcja się powiększa. Dlatego tak się zdziwiłem, gdy zadzwonił w sprawie obrazów. Kiedy to było? Dokładnie 10 lutego. Był przestraszony. Poprosił o pomoc. Miał do mnie zaufanie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.